Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Eklektyczne Myśli. Dzisiaj mamy obiecaną w zeszłym tygodniu drugą część wywiadu z Emilką o kiszonkach. W tej części będziemy rozmawiać trochę o sekretach kiszonkowych, trochę będziemy rozmawiać o wpływie kiszonek na zdrowie i o wielu, wielu innych rzeczach. Jeszcze jedna uwaga, jak nagrywałyśmy z Emilką ten odcinek, to nie przewidywałyśmy, że będziemy go dzielić na pół, dlatego wskakujemy od razu w treść odcinka, bo był cięty już postprodukcji. Natomiast jeszcze raz bardzo dziękuję, Emilka, że byłaś ze mną i za miłą rozmowę, a wam życzę miłego słuchania drugiej części. Jak opowiadałaś o tym, jak zbieraliście ogórki, to sobie pomyślałam, że przecież wy robicie, w zeszłym roku nie, ale robicie ogórkowywanie. Też ludzi tak przeganiacie od 6 rano?
No, nie, ale to nawet nie trzeba. Robimy ogórkowanie i w tym roku mam nadzieję, że nam się to naprawdę uda. Tutaj będziemy konkretnie myśleć, jak w dobie pandemii przeprowadzić to ogórkowanie, ale jest to fantastyczny festiwal, na którym pokazujemy, dajemy taką możliwość samodzielnego zbioru ogórków. No i tutaj każdy decyduje, ile chce na tym polu być. No i jest też nie lada atrakcja, czyli samolot ogórkowy. W moim dzieciństwie tego nie było, ale już, no nie wiem, myślę, że już z 20 lat mamy ten samolot. Jest to tak zwany, wygląda jak samolot, ma takie skrzydła boczne, zawieszane na ciągniku. I na jednym skrzydle są specjalne materace, na których kładzie się 10 osób, na drugim skrzydle kolejne 10 osób. I samolot, czyli ten traktor z tymi skrzydłami, jedzie tak powolutku, to są takie platformy, a człowiek leżąc na brzuchu, zwisają mu ręce, tak niejako wisi, leci nad rządkiem swoim i obrywa ogórki, które przerzuca na taśmę. I tam jest taki taśmociąg, który te ogórki zbiera na przyczepę. Z mojej perspektywy jako dziecko fantastyczne, bo leżę, a nie chodzę, chociaż oczywiście w którymś momencie leżenie z głową pochyloną
też już nie jest fajne.
Niekoniecznie, tak. Ale dwa, jestem w cieniu zawsze, więc czy pada, czy jest za dużo słońca, to mam dach nad głową, to jest fantastyczne. Z perspektywy gospodarstwa jest to świetne, bo nie depcze się ogórków, nie depcze się pędów, więc plantacja ogórkowa jest trwalsza. Wcześniej to po prostu torwanie polegało na tym, że wiadrami się przesuwało, no nikt nie miał siły, żeby tak ciągle podnosić, więc te pędy się obrywały, przygniatały, a więc ogórki się nie odradzały i tak 3-4 tygodnie było po ogórkach, a teraz mamy 50 dni. Więc dzięki temu z jednego tego pola też żywotność jest dużo dłuższa. Ogórków zbieramy więcej i dłużej. No i właśnie dlatego, że się jakby frunie nad tym polem, no i się nie dźwiga, bo ogórki wrzuca się na taśmę. Więc jest to jedna z największych atrakcji ogórkowania, bo te skrzydła się tak podnoszą w górę, w dół. Jest też pan pilot i dwóch stewardów, którzy pilnują bezpieczeństwa. Leci się bardzo cichutko, powolutku, także polecam.
Uwielbiam, Miku, mam nadzieję, że to się uda w tym roku.
Tak, nawet mamy przedostatnia sobota sierpnia, 21 sierpnia będziemy tutaj.
Bo w ogóle jeszcze gdzie z Bobobra nie widziałam też.
Tak. No zobaczymy, czy w tym roku to zrobimy, ale no chciałabym bardzo. Bo Bobobranie w ogóle wyszło zupełnie przypadkiem. Zresztą, jak cała reszta. Bo ogórkowanie też się nie wzięło tak, że my to tak zaplanowaliśmy. Tylko zawsze jest taki moment, że ogórków już jest bardzo mało na polu. Ale to bardzo mało, to oznacza, że na przykład tona. Natomiast koszt oberwania, sam koszt robocizny, to jest tyle, co jakby kupić 3 tony ogórków. No i w tym momencie nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby te ostatnie ogórki zebrać. No i zawsze było tak, że talerzowaliśmy ogórki, czyli oraliśmy. Wjeżdżał mój tata albo mój brat traktorem, maszyną i to pole po prostu było niszczone. Co też nie jest takie złe, bo z kolei wszystkie żyjątka, czuwnice i inne tam stworzenia dostają mnóstwo dobrej zielonej masy, którą mogą przetwarzać w glebie. Natomiast no, dla mnie serce mi się kroiło, tyle ogórków, otwórzmy to pole dla sąsiadów, niech przyjdą dzień, powiedzmy, powiemy dzień otwarty na naszym polu, jeden dzień można przyjechać, sobie pozrywać ogórki za darmo, ile się chce, bo za chwilę będziemy orać. I to jest tylko tego dnia, między 12 a 17, zapraszamy. My też będziemy można z nami porozmawiać, opowiemy jak kisimy. No i pierwszego razu było tam, nie wiem, 100 osób. Drugiego razu z 400. Na trzecie ogórkowanie przyjechało z 800, a na czwarte ogórkowanie w 2019 roku ponad 2,5 tysiąca ludzi.
O, oh, wow.
To był po prostu obłęd. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Ogórki się bardzo szybko skończyły na tym polu. Ale okazało się, że to w ogóle nie o to chodzi, żeby tutaj, wiesz, przyjechać z IKEA-owską torbą, busem i jak najwięcej ogórków narwać.
Jak chytra baba z Radomia, przepraszam.
No. Tylko, żeby poczuć tę atmosferę, żeby poczuć ten klimat wiejski. I my zrobiliśmy taką całą otoczkę do ogórkowania, czyli ułożyliśmy z wielkich słomianych beli, z balotów słomy labirynt, plac zabaw słomiany, 300 snopków, 50 balotów. Zrobiliśmy słomiany właśnie plac zabaw, a obok zjeżdżalnię błotną do kałuży wykopanej koparką, takiego dużego basenu błotnego, więc dzieciaki, dorośli również, bawili się niesamowicie. Strażacy byli, ochotnicza straż pożarna, włączyli się w ogóle wszyscy dookoła. Nagle w tych naszych karnicach, oprócz pracy, która jest całe wakacje, to się zrobiły takie ogórkowe dożynki. Każdy się włączył na zasadzie wolontariatu, zróbmy wspólnie imprezę, będzie fajniej. Przyjechali właśnie strażacy z ochotniczej straży pożarnej, ze sprzętem, więc kto się wychlapał w błocie, chciał się umyć, strażacy go umyli. Kto chciał? Takim wężem. A jak było trzeba więcej błotka, to też ta woda leciała. Więc nagle się okazało, że to jest tak inne i tak sielskie i tak cudowne. No i dookoła właśnie, wiesz, zrobiliśmy taką strefę ogórkowego spa, bo obok na skraju pola mamy taką polanę z dębami, mm-hmm. Ponawieszaliśmy tam hamaki, leżaki, relaksik, mówimy to strefa ogórkowego spa, tu strefa błotna, tu strefa rwania ogórków. Zjechali się też lokalni gospodarze ze swoimi przysmakami. W sumie mieliśmy 50 wystawców, którzy mieli gospodarstwo tylko śliwkowe, drugie tylko morelowe. Ktoś z serami, ktoś z jajkami, pani, która ma kury, zrobiła rosół, koło gospodyni zrobiło ciasta i pierogi. Każdy coś tam sobie posprzedał. Goście mieli co jeść, siedzieli wszyscy na snopkach słomy, jedli na paletach. No naprawdę staraliśmy się, żeby wszystko było właśnie bez plastiku, papierowe talerzyki. No, dużo więcej można było w 2019 roku zrobić niż w tym, ale nadal chcemy ten klimat powtórzyć.
Znaczy, ja mam w ogóle dużą nadzieję, że teraz przez uwolnienie szczepień gdzieś tam, może nie łudzę się, że wszyscy zaszczepimy, ale że duża większość z nas się zaszczepi i będzie luźniej po prostu.
Tak, wróci trochę tej wolności, tak?
Tak.
No właśnie. A z bobobraniem było z kolei tak, że my co roku mamy pole bobu, dlatego że to wynika z naszych planów upraw. My dbamy jakby o rośliny, które kisimy. To jest bardzo ważne, żeby te roślinki rosły we swoim tempie, były zerwane w szczycie sezonu, żeby nie były spryskane, przenaważone, bo wtedy się najlepiej ukiszą i są najzdrowsze. Ale co równie ważne, dbamy o glebę, na której one rosną. Dlatego, że gleba to jest to pożywienie dla rośliny. I roślina ma tyle mikroelementów, ile wyciągnie z gleby. Więc jeśli mamy dobre ziemię, no to będziemy mieć dobre warzywa. Jeżeli mamy silną ziemię, bogatą, to te warzywa będą silne i nie będą te choroby je tak i szkodniki atakowały. Więc to wszystko się tak pięknie zamyka. No i jednym z powodów jest u nas płodozmian, czyli na tym samym polu co 3 lata, co 4 lata najczęściej jest kapusta. Nie ponawiamy tego samego warzywa w tym samym miejscu co roku. Bardzo tego pilnujemy. A jednocześnie robimy uprawy warzyw motylkowych, czyli takich, które wzbogacają w składniki mineralne, w azot, tą glebę. No i właśnie takim dobrym warzywem jest bób. No i zawsze się tam bób sobie łuskaliśmy, sprzedawaliśmy. Ten bób tak bokiem po prostu poza kiszonkami istniał. No ale właśnie to było w 2019 roku. Czerwiec był bardzo, bardzo suchy, taki niespodziewany, gorący i stało się to, że bób zamiast dorastać powoli, strąg po strągu, że zrywa się strągi, potem te najbardziej dojrzałe, potem przechodzi się jeszcze raz i zrywa, to tutaj dojrzał cały naraz. A to oznacza, że musielibyśmy go oberwać całego naraz. A nie mieliśmy tyle osób, nie byliśmy w stanie raz, że oberwać, dwa, że wyłuskać, a trzy, że sprzedać naraz tyle bobu. No i było ryzyko, że cała ta plantacja nam po prostu się zmarnuje. I to podjęliśmy decyzję o tym, że to już nie damy rady i że to tak już zostanie. No to Michał mówi, no trudno, zaorać. Ja mówię, jak zaorać? Jak mamy to zaorać, to na pewno nie po cichu. Robimy z tego event. Bobobranie. No i wymyśliliśmy coś takiego jak bobowe all inclusive, ponieważ tutaj no, chcieliśmy, żeby to chociaż koszt nasion się zwrócił.
No tak.
I za taką bransoletkę wstępu na pole bobowe, każdy mógł sobie tą bransoletkę wykupić za 10 zł i nerwać bobu ile chciał. Za darmo, znaczy za darmo, bez, już bez limitu, bez ważenia. I to właśnie to było bobowe all inclusive. I że się tak świetnie w ogóle przyjęło, szerokim, mimo że mieliśmy 4 dni od ogłoszenia tego wydarzenia do soboty, której było zrywanie tego bobu, przyjechało ponad 500 osób. Zwrócił nam się 100% koszt nasion. Bób się nie zmarnował. Dookoła po prostu ludzie siedzieli, łuskali, zrobiło się taki cudowny klimat. Dzieci, w ogóle mnóstwo dorosłych nie wiedziało nigdy, jak wygląda bób w strąkach, jak to w ogóle się łuska.
No bo się kupuje już przecież tak
wyłuskany.
Tak. No.
Nagle się okazało, że w tych strąkach są i mniejsze, i większe, że czasem są z dziurką, a czasem nie. I że tak naprawdę to wszystko jest fajne. To jest ważne. My te wydarzenia robimy, wiadomo, że uwielbiamy, kiedy ludzie do nas przyjeżdżają, bo w Karnicach mieszka całe 100 osób. A my lubimy ludzi, ale dwa, że to jest super edukacja, budowanie świadomości. Kiedy ktoś samodzielnie wyrwie sobie ogórki, zerwie ogórki i zobaczy, że one są też krzywe, to już ich nie wyrzuci. Często w warzywniaku zdarza się grymasić, że a, te ziemniaki takie jakieś za małe, wybiorę same duże. Marchewki co tylko proste, ta jakaś pokrzywiona. Ogórki nie, czemu one są takie krzywe w tym słoiku i w ogóle ten jest za duży, ten jest za mały. A my uczymy, że to wszystko to jest zdrowe, smakuje tak samo, ma te same właściwości i dajmy warzywom takie prawa, jakie mają ludzie, bo my też jesteśmy różni. Wyżsi, niżsi, okrąglejsi, szczupli. Dlaczego warzywa mają być jak od linijki? A kiedy ktoś włoży w to własny wysiłek i serce, rozumie to momentalnie, samoczynnie. Tutaj wtedy no mega idea, zero waste, takie poszanowanie żywności. No serce nam się cieszy wtedy bardzo.
Ja zawsze jak myślę o tych takich nieregularnych warzywach, przypominają mi się moje ukochane pomidory. Bo ja i lubię gargamelki, i bawole serca, i malinowe, które, no nie oszukujmy się, no nie są najpiękniejsze pomidory na świecie. Jak, sobie, jak człowiek ma wizję tych takich
kuleczek.
Kuleczek czerwonych, no to sorry, no gargamele są poprzerastane często, mają gdzieś tam jakieś fale, dziury w sobie.
Odstające jakieś noski, coś tak. Tam. No, ale to jest właśnie cudowne. To jest właśnie prawdziwe w tych warzywach.
Tak, a jesteśmy w ogóle z marketów przyzwyczajeni właśnie do takich idealnych od linijki warzyw. Dlatego lubię, jak wchodzą w ogóle małe te ogóreczki już. Znaczy małe ogóreczki. Pierwsze ogórki w sezonie, które nie są takimi ogromnymi szklaniowymi ogórkami. One też smakują zupełnie inaczej, nie?
Tak, tak. No to jest właśnie to. Także standaryzacja wcale nie jest dobra. A propos tego też mamy często pytania, co wy zrobiliście z waszymi ogórkami? O, teraz mamy takie uwagi. Kiedyś były chrupiące i były bardzo dobre, a teraz są miękkie i w ogóle poprawcie się, zróbcie lepsze. No i my mówimy, słuchajcie, to są ciągle te same ogórki, bo my je kisimy w lipcu i sierpniu. I koniec. Nie mamy opcji kiszenia ogórków we wrześniu, październiku, w grudniu, w styczniu. Często mamy pytania w lutym, czy macie już małosolne, bo inni już mają. Mówimy, słuchajcie, jeszcze nie posialiśmy. Mamy kwiecień i jeszcze nie posialiśmy. Więc no jesteśmy tradycjonalistami, czyli uprawiamy ogórki sami i w naturalnym tempie. Tak jak i wszystkie inne warzywa. I one się kisząc zmieniają swój smak, ponieważ my nie kisimy na bieżąco. Tak na kapuście to najlepiej widać. Jeżeli ktoś kisi kapustę co tydzień, zalewa ją tam jakimś zakwaszaczem, czy nie wiem, podgrzewa, no przyspiesza. Coś musi zrobić, żeby ona udawała w cudzysłowie tą kiszoną kapustę. No to jej smak jest w stanie sobie technologicznie opracować, z czego ile ma użyć, żeby ona zawsze smakowała identycznie. A nasza kapusta na Boże Narodzenie jest taka lekko kwaśna, na Wielkanoc jest taką kwaśną, solidną kapustą. W czerwcu już będzie kwaśnicą, taką przepotężną. No i żeby pięknie w lipcu czy sierpniu powitać taką delikatną, młodą kiszoną, albo właśnie już taką, mamy we wrześniu dwie opcje, zeszłoroczna, bardzo mocno kiszona, czyli kwaśna, albo nowiutka, właśnie młoda, no to jest taka suróweczka kiszona dopiero co. I dlaczego? Dlaczego z czasem kwaśnieje? Dlatego, że te bakterie probiotyczne wyjadają ten cukier. Im mniej cukru w warzywie to zostanie, kwaśniejsze. Tym jest kwaśniejsze. Logiczne, nie? Z ogórkami z kolei ogórki z czasem miękną. I tak czasem ostatnio właśnie pisałam do jednego pana, no u nas ogórki z wiekiem miękną. No trochę tak jest. Jest kwiecień, mają już prawo. To już są seniorzy. I za chwilę będą młode, małosolne, chrupiące, ale to musimy doczekać do czerwca, lipca. A jakbyśmy takie ogórki zostawili i one będą sobie kisły, 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 jeżeli nie zatrzymamy procesu fermentacji, bo jak ugotujemy, zapasteryzujemy, zatrzymamy proces fermentacji jakimś konserwantem, no to spowodujemy, że w tym momencie twardości on się zatrzyma. Ale jeśli te bakterie będą dalej żyły, a jemy kiszonki po to, żeby jeść właśnie żywe bakterie probiotyczne, no to musimy zaakceptować fakt, że z każdym miesiącem smak i chrupkość będzie inna.
Tak jak u ludzi.
No.
To jest w ogóle niesamowite. A masz jakieś ulubione swoje kiszonki?
Tak. Sentymentalnie i oczywiście uwielbiam ogórki i kapustę.
Och.
To w ogóle zawsze. Bardzo kocham zakwas z buraka. Ostatnio moim hitem ulubionym to jest kiszona marchewka z imbirem. To jest
oj, to
coś...
może być dobre.
Przywiozłam ci. Sobie spróbujesz. Rewelacja. A to też wyszło tak, że na tym polu naszym z marchewką, bo my też jakby uprawiamy warzywa towarzyszące kiszonkom, czyli i koper, i czosnek, i marchewkę, akurat marchewkę do kapusty. Zostało nam bardzo dużo tej marchwi i stwierdziliśmy, no dobra, zakisimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo przecież nie możemy zmarnować. Oczywiście tam takie jakieś przerośnięte, czy wszystkie poszły dla okolicznych sąsiadów, którzy mają zwierzęta, więc też tutaj się dzielimy, czy przerośniętymi ogórkami, czy natkami, czy resztkami liści, no dookoła, kto ma króliki, kaczki, gęsi, kury, czy krowki, wszystko jest spożytkowane. No ale tutaj stwierdziliśmy, zakisimy te marchewki i rewelacja. I jeszcze takim moim hitem, odkryciem są kiszone zielone pomidory. Pycha. One nie są takie mocno zielone, tylko to są takie zielonkawe, przechodzące w czerwień. Zakisiliśmy i czerwone, i zielonkawe i się okazało, że te czerwone po ukiszeniu bardzo szybko miękną.
No bo one już są dojrzałe.
Tak, i mają mnóstwo cukru i bakterie probiotyczne je tam rozmiękczają. Właśnie ta struktura jest taka wodnisto-cukrowa i powoduje, że świetne na gazpacho, na jakieś keczupy, na zupy pomidorowe, na kiszonych pomidorach. Rewelacja.
Na gazpacho się też już cieszę.
No, za chwilę się zaczyna sezon takich chłodników. A z kolei te zielone... są, no, obłęd na kanapki, na przegryzki, do sałatek. To jest rewelacja.
Muszę popróbować. Ja w ogóle ja jestem mega pod wrażeniem i waszej filozofii tego, że wy się i dzielicie tymi produktami i mocno idziecie w zero waste. To jest super, bo tak naprawdę, tak jak mówisz, no prosto by było przeorać to pole, nie?
No właśnie.
Dużo mniej roboty, dużo mniej ludzi. Wiesz, to wszystko jest takie bez wysiłku, nie? Znaczy bez wysiłku, no.
No tak na skróty.
Tak, tak na skróty,
tak,
nie?
Tak po prostu.
Może by to nawet było czasem trochę lepsze dla tego pola, a fajnie, bo tak też dzielicie się z ludźmi tą radością, nie?
I ona się tak potęguje, bo my od ludzi to ją też dostajemy z powrotem. I takie wydarzenia właśnie jak ogórkowanie czy bobobranie nas tak ładują, dostajemy taką dobrą energię, że potem będąc w tym polu, te 50 dni kampanii ogórkowej, czy potem wycinając kapustę, człowiek się cieszy i wie, że to jest po coś, że to jest dużo dobra. I że dla mnie to było też takie niesamowite, znaczy cały czas jest, że pracując w korporacji, ja byłam jakimś takim fragmencikiem, w Excelu siedziałam, robiłam, nawet jeżeli tam się piełam, miałam swój zespół i tak dalej, to nadal był to wycinek czegoś, na co ja tak do końca nie miałam wpływu. Ja sobie tylko obliczałam finanse stojące za jakąś produkcją, za jakimś produktem. A tutaj ja mam wpływ od ziarenka. A do samego końca, dlatego że na etykiecie jest mój numer telefonu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę coś powiedzieć, poradzić się, albo powiedzieć, że jest nie tak, to zawsze może do mnie zadzwonić i ja mogę od razu coś z tym zrobić. Więc to jest raz, że taka sprawczość, taki wpływ na maksa, a dwa, że jest to coś tak dobrego, co służy ludziom. Także pracując gdzieś w jakichś koncernach, które robią jakiś szampon, nie wiem, no mogłabym się też zastanawiać, nie, jakie mają składniki te szampony, skąd, jakie są pozyskiwane, skąd to zostało wzięte i tak dalej. A ja tutaj wszystko wiem, już jakby mam spokojne serce, więc wiem, że jest to coś, co dba o zdrowie, co wszyscy powinni jeść, a ja mogę ich tylko zachęcić, żeby jedli.
A powiedz mi, często ludzie dzwonią do ciebie?
Tak. O matko, powiem ci, że naprawdę czasem jest bardzo ciekawie. Zdarzają mi się telefony o 2 w nocy, dlatego już wyłączam.
Pani, kiszonki są za miękkie.
No, albo 4 rano. No bo macie napisane, że od 4 rano jesteście na targu. Mówię, no tak, ale to akurat nie ja, bo też tak czasem jest. Zdarzają się telefony. Dzień dobry, pamięta mnie pani? A widzieliśmy się w galerii, chyba rok temu. No ja wtedy wypiłem sok z kapusty, A teraz mi swędzą plecy. Myśli pani, że to kwestia oczyszczania? Ale to są takie ciekawostki. Natomiast...
Najdłużej działający sok z kapusty.
Tak,
ever.
Tak. Natomiast mnóstwo ludzi dzwoni, dziękuję, chce się czegoś poradzić. Albo na przykład martwią się, czy na pewno jest to bezglutenowe, czy na pewno, czy jest bez chemii, czy ja mogę im wysłać wyniki badań. To też jest fajne, że my inwestujemy tak naprawdę sporo pieniędzy w to, żeby co roku zrobić takie badania na pozostałości wszelkich pestycydów. Nie, że sobie, zbadajmy sobie dwa, których na pewno nie ma i ogłosimy, że nie mamy. Tylko dajemy do akredytowego laboratorium przypadkowe słoiki, które po prostu idą i są badane na 700 różnego rodzaju pestycydów. I wychodzi, że jesteśmy czyści, że to jest jakość eko. Nie mamy zielonego znaczka. To są tutaj u nas kwestie proceduralno-organizacyjne, bo my współpracujemy przy uprawie warzyw z naszymi kolegami, koleżankami, którzy mają dookoła swoje gospodarstwa i na przykład dostajemy od nich obornik. Te wszystkie zwierzątka dostają od nas nadmiar warzyw, a potem my dostajemy obornik. I tutaj to jest taki cykl, można powiedzieć, wioskowy, okoliczny, a obostrzenia związane z certyfikacją, z audytami powodują, że musielibyśmy zrezygnować z wielu takich wzajemnych dookoła lokalnych powiązań, z których nie chcemy
zrezygnować. To też jest fajne, bo to jest taki właśnie obieg zamknięty troszeczkę,
no
nie? Do którego my w wielu kwestiach zmierzamy. Natomiast widziałam, że znowu dostaliście dziedzictwo kulinarne do Dolnego Śląska.
Tak, i jesteśmy z tego bardzo dumni. Rzeczywiście to jest rozpoznawalny znak w całej Europie. Dziedzictwo kulinarne Dolnego Śląska, to jesteśmy bardzo dumni, że przyczyniamy się też do chluby Dolnego Śląska, do reklamy wysokiej jakości produktów, do tego, żeby właśnie tworzyć tą świadomość, że lokalność to jest podstawa. Właśnie dużo bardziej bym się zwróciła tutaj w stronę tej lokalności niż samego zielonego znaczka. Bo często nawet kupując w ekologicznych sklepach, powinniśmy zwrócić uwagę, czy ta kasza gryczana, czy ta fasola biała Jasiek jest, fajnie, że jest zielonym znaczkiem, ale zobaczcie, jak wiele razy tam jest napisane kraj pochodzenia Chiny. I dla mnie certyfikat ekologiczny na produkt, który jest dostępny na Dolnym Śląsku, u rolnika, który ja znam rolników, którzy mają kaszę gryczaną, nie mają gdzie jej sprzedać, z certyfikatem, z eko. A my mamy w szerokiej dystrybucji ekologię z Chin. Ślad
która
węglowy,
musi dolecieć.
Tak, dolecieć, dopłynąć kontenerem. Ślad węglowy jest przeogromny. Gdzie to jest ta ekologia? Więc zdrowy rozsądek jest naprawdę ważny. Lokalność, od lokalni rolnicy, no też można powiedzieć, są różni. No to tutaj powiem, zdradzę taki sekret. Małych rolników nie stać na drogie opryski. Te wszystkie jakieś przenawożenia, nawozy są bardzo drogie. Opryski są bardzo drogie. Więc naprawdę kupując na lokalnych bazarkach możemy być bezpieczni, czuć się bezpiecznie, możemy być pewni, że to nie będzie wielkotowarowa produkcja, która świeci w nocy.
Nie są to siechnice.
No.
Chociaż, nie wiem, żeby nie było, nie wiem jakiej jakości są pomidory z siechnic.
Ale świecą. No
ale świecą.
Tak. No i to jest dziwne dla mnie. Tak, takie... Ja bym się zastanawiała właśnie, czy warto jeść, a propos właśnie, cały rok to samo. Bo jeśli spojrzymy na kalendarz sezonowości warzyw i owoców, to zobaczymy, że rzeczywiście powoli wkraczamy w to bogactwo. Hit po prostu będzie najwięcej jesienią, wysyp wszystkiego, a potem będzie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Ale zobaczcie, jeżeli będziemy jeść ciągle to samo, to de facto będziemy jeść cały rok ogórka zielonego i pomidora.
I paprykę jeszcze może, bo
papryka
to ona też
i sałatę, nie?
Tak.
I to jest amen. A jeżeli się skupimy na... No i z jabłka, pomarańcze, banana, tyle.
No może jakieś bakłażan i cukinia, wiadomo, bo one
tak,
też są całoroczne już
tak.
W międzyczasie.
A jak się, no. A jak się skupimy na tym, co w danym sezonie, w danym miesiącu jest, to w tym momencie nagle się pojawi, jem szparagi, bo teraz są szparagi. Muszę się nimi najeść na cały rok. Za chwilkę będę miała jagody, to jem te jagody, jem porzeczki, czerwone i czarne, a tak to ja mogłabym je przegapić. Jem wiśnie, bo muszę się nimi najeść na cały rok. I truskawki, no truskawek nikt nie przegapia. Ale to nie ma opcji. Natomiast myślę, że jedzenie zgodnie z kalendarzem powoduje, że jemy więcej i bardziej różnorodnie. A druga rzecz jest taka, że my to jemy w szczycie największych takich witamin i zasobności w mikroelementy, które warzywa mają.
Tak, bo one są ściągane z krzaczka, czy z drzewka,
tak,
czy skądkolwiek.
Tak.
W momencie, kiedy są dojrzałe, bo to, co do nas dojeżdża z Hiszpanii, no to musi znowu dojechać, więc to musi być ściągnięte dużo wcześniej.
Tak, tak.
I to sobie dojrzewa w chłodni.
No, w jakichś dojrzewalniach. No, jest to słabe. Dalej pomidory, były takie fajne badania, że pomidor, który rośnie sobie na jakiejś wacie, tak? Czyli na przykład mamy go w grudniu. Nie, w grudniu to jeszcze jest szansa, że jakiś tam z ziemi, ale powiedzmy w lutym, bo chcemy pomidora. On nie do końca tak smakuje. Wygląda jak pomidor, ale słabo, nie? Dlaczego? Dlatego, że żeby ten pomidor wyrósł i wyglądał jak pomidor, musi mieć tam 3 konkretne mikroelementy, które tam skapują do tej waty i on z tego wyrasta. I jedząc tego pomidora, przyswajasz te 3 mikroelementy. No bo tyle, ile dostał, tyle może ci dać. A jeśli zbadasz pomidora, który wyrósł w ziemi, w glebie, to on będzie miał 50 tych mikroelementów. I ty dostaniesz, jako twój organizm, 50 mikroelementów. Jedzenie powinno nas odżywiać, nie? Czyli jemy po to, żeby się wzbogacać w dobre witaminy, minerały. I dlatego lepiej jest poczekać. I teraz, żeby było śmieszniej, te 50 mikroelementów, czyli jeden pomidor, cena za kilogram będzie, nie wiem, 5 zł, a w tym momencie masz 30 zł. Czyli 30 zł za kilogram płacisz wtedy, kiedy jest wart 3 minerały, a 5 zł płacisz wtedy, kiedy jest wart 50 minerałów.
Chyba, że bardzo mocno potrzebujesz pomidory, albo groszek cukrowy, który teraz kosztuje pod... Wczoraj widziałam groszek cukrowy za 39 zł za kilogram.
Ale to
też jest taka, to też jest coś, bo ja ostatnio wrzucałam u siebie takie posta o tym, jak jeść więcej warzyw. Znaczy, ten, wiesz, 5 tipów, nie? I ktoś mi napisał bardzo słuszną uwagę, że to, co wiele osób powstrzymuje, to są ceny. I faktycznie na początku sezonu te ceny są dosyć wysokie.
Kosmiczne.
I jak widzę, nie wiem, kilogram pomidorów za 30 zł, które jakby już pachną jak powinny, już widać, że już wiesz, że to mogą być pierwsze takie nasze, nie? Czy nie wiem, kilogram truskawek w zeszłym roku za 30 zł, nie? To myślę, no kurczaka uprawionego masowo kupisz taniej.
No tak jest. To jest no. Co roku jest taki wyścig o ten pierwszy produkt. Dlatego też na przykład my jesteśmy pytani, no ale patrzcie, ile już można na małosolnych zarobić, czemu wy tych małosolnych już nie sprzedajecie. Mówimy, no ale jeszcze ich nie mamy. No to kupcie i upiście. Małosolne, słuchajcie, a propos, to jest najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Kupujecie ogórka, który jest zalany solanką i jest z czosnkiem, wiadomo, koperkiem i on ma, nie wiem, 2 dni, 3 dni. Tutaj producent nie musi się o nic martwić, czy on się zepsuje, czy nie, jakie ma mieć warunki, bo on musi mieć ciepło i sobie po prostu stoi i się sobie dokisza. Więc oczywiście, że wszyscy się nie mogą doczekać, ale to są żniwa dla tych, którzy są pierwsi. Bo to są właśnie najwyższe ceny i to jest, no płacimy za to, że nie możemy się doczekać.
Tak, a jeszcze myślę, że w waszym wypadku macie... Ja nie jadłam niedobrych kiszonek od was. Nie zdarzyło mi się.
Wow.
I myślę, że wy też macie dużo, paradoksalnie dużo do stracenia. Jak ktoś wam mówi, to kupcie ogórki od kogoś i ukiście. No, bo to już nie będzie to samo, nie?
No właśnie, tak. I podobnie jest na przykład z rzodkiewkami. Teraz mamy 2-miesięczną przerwę w rzodkiewkach. Lada chwila będziemy zbierać pierwsze i kisić. I też był taki pomysł. No ale patrzcie, tutaj sprowadzają te rzodkiewki. Wszyscy kiszą, są rzodkiewki. W lutym mówimy, no ale to nie są nasze i koniec. I ja się z tego cieszę, dlatego że to jest nasze życie, a nie tylko biznes. To nie jest biznes. Już sobie nalataliśmy się w Warszawie po biznesach, a teraz to ma być takie w zgodzie z nami. I to nie dlatego, że nie wiem, mam być jakąś świętą, która coś, tylko po prostu mi tak się łatwiej żyje.
Święta Emilka tak, od kiszonek.
No, bez sensu, nie, ale po prostu mi jest wtedy lżej. O, może to wynika z tego, że ja taki mam po prostu charakter. Pamiętam, że ja nie umiałam ściągać. Mnie to tak męczyło na lekcjach, na sprawdzianach.
Ja zawsze myślę, że ktoś widzi, że ściągam.
O matko, ja byłam po prostu, jak ja miałam coś takiego zrobić, to ja byłam tak nieprzytomna, że naprawdę wolałam ryć, nie wiem ile, żeby nie musieć, albo po prostu pójść i zrobić na tyle, ile umiem i już. I jak ktoś mi zada pytanie, to ja najczęściej najpierw odpowiem, a potem się zastanowię, czy powinnam, czy może powinnam nie mówić tyle. Ja wolę mówić to, co czuję. I wolę mówić, jaki jest. Tak mi jest łatwiej, taka jestem. Stąd im prościej, tym szczerzej, tym prawdziwiej. I dlatego właśnie sobie tak nie kombinujemy, nie idziemy na skróty.
Ale fajnie, bo co chwilę powtarzasz, że kiszonki jakby super wpływają na zdrowie. Powiedz coś więcej o tym jeszcze.
To jest w ogóle, muszę powiedzieć, taka medycyna naszych dziadków, pradziadków. Coś, co... jest w ogóle w naszym DNA. Okazuje się, że kuchnia Słowian, takie badania dawnych diet jasno wskazują, że my żywiliśmy się właśnie żywnością sfermentowaną, bakteriami kwasu mlekowego. I to jest coś niesamowitego, bo właśnie te bakterie kwasu mlekowego, zasiedlając nasze jelita, powodują, że 80% odporności tu pochodzi właśnie z jelit, czyli że my budujemy nasze zdrowie. Jedząc kiszonki, budujemy nasze zdrowie. Były też takie niesamowite badania na różnego rodzaju probiotyków. Pamiętam w ogóle całkiem niedawno kontrola NIK-u była, jeśli chodzi o te suplementy, probiotyki w aptekach, że w 80% chyba nawet tam nie było niczego.
Oj tak, bo one są w ogóle straszne. To zawsze musisz mieć szczep napisany, jaki tam jest szczep, a nie mamy 20 szczepów bakterii.
Tak, tak, tak.
Nie wiemy jakich.
No, jasno, musi być wymieniony szczep i w tych milionach czy miliardach ilości, prawda? I to jest oczywiście cenne i na pewno są też probiotyki, które są porządne i jak najbardziej w konkretnych rzeczach są wskazane przy antybiotykoterapii i tak dalej. Pytanie, czy my musimy czekać aż na jakąś chorobę, czy nie lepiej jest naszą dietą spowodować, stylem życia, żeby ta choroba nie nadchodziła, albo żeby stykając się z jakąś bakterią czy wirusem, żebyśmy byli na tyle silni, żebyśmy sobie sami z nią poradzili. I tak to właśnie nam dają bakterie probiotyczne, które są w kiszonkach. I były takie badania kapusty kiszonej w porównaniu do właśnie syntetycznych probiotyków. I w tych syntetycznych probiotyków człowiek jest w stanie stworzyć 8 różnego rodzaju szczepów. Mamy czasami konkretny probiotyk, który ma jeden właśnie rodzaj bakterii, albo dwa, albo miks 8, ale generalnie być może teraz się coś tam rozwija. Nawet jak dojdziemy do 20, to będzie wszystko wyodrobnionych szczepów rozpoznanych, które możemy jeść. Natomiast w samoczynnej fermentacji, w takiej spontanicznym kiszeniu, które się tworzy w kapuście, bo my kapustę nie zaszczepiamy żadną bakterią, chociaż też są firmy, które tak robią, no i wtedy jak one zaszczepią, to tam się namnoży ten jeden gatunek. My robimy to na zasadzie niech natura działa sama. I w spontanicznej fermentacji ilość szczepów różnego rodzaju tych bakterii jest około 1000. Patrz, jaka natura jest niesamowita. I teraz jedząc coś takiego, wprowadzamy do naszych jelit różnego rodzaju mikroorganizmy. Najgorzej jest, kiedy chorujemy. Chorujemy wtedy, kiedy jakaś jedna rodzina wirusów, bakterii, jakaś jedna rodzina mikroorganizmów panuje nad naszym organizmem. Kiedy się rozmnaża ponad całą resztę, kiedy nie ma balansu i równowagi. Czyli w jelitach, żeby była równowaga, powinniśmy mieć symbiozę wielu różnego rodzaju mikroorganizmów. Jedząc jeden, tworzymy znowu monokulturę. A jedząc kapustę, która ma ich 1000 na przykład tych szczepów, czy 700, tworzymy równowagę, czyli nikt się nie wybije i wszystko się tworzy w takim pięknym ekosystemie. I to się dzieje w naszych brzuchach. Więc jedząc żywe, niepasteryzowane kiszonki, dostarczamy tych żywych probiotyków i prebiotyków, bo prebiotyki z kolei to jest żywność dla probiotyków, czyli dla tych bakterii, czyli właściwie samo warzywo jest tym prebiotykiem, a namnożone na niej, czyli w trakcie kiszenia, te bakterie prebiotyczne wędrują razem. I my w ten sposób sobie budujemy odporność. Więc oczywiście, że są tam witaminy, minerały, różnego rodzaju pierwiastki śladowe, które są przeogromnie ważne, ale najważniejsze w kiszonkach jest to, że one są właśnie pełne życia.
Powiedz mi, wchodziłaś w takie tematy jak nadwarzywa, jelito i SIBO jeszcze z kiszonkami? Bo wiem, że to bywa kontrowersyjne.
Wiesz co, generalnie sama u siebie obserwuję, że mam tematy z nadwrażliwym jelitem i u mnie ale z SIBO nie wypowiem się, bo tutaj się aż tak nie znam, bo to jest przerost bakterii.
To jest ten przerost bakterii, tak.
Ich nadmiar. Natomiast często słyszymy, mam telefony, o tym, że nie mogę jeść kiszonek, bo ja po kiszonkach to od razu biegnę do toalety i mnie czyści. Czyści mnie. Albo mam właśnie przygody. I to jest dobre określenie, że mnie czyści. Ja mówię, to dobrze, to się dobrze dzieje, dlatego że następuje wymiana bakterii. Organizm się oczyszcza z tamtych, te się zasiedlają i gwarantuje, że jak przeżyjemy ten jeden czy dwa dni sensacji, to potem już wszystko będzie dobrze i warto się nie poddawać i jeść dalej. Oczywiście, że to wszystko musi, nie można tak, że on teraz sobie nadrobię za wszystkie czasy i zjem wiaderko kapusty, nie?
Na śniadanie, obiad i kolację.
Tak. Więc absolutnie, to równowaga to podstawa. Dobrze jest właśnie jeść różne warzywa, dużo tych warzyw i kiszonki wplatać. Nie żywicie tylko i wyłącznie nimi i jakby po to mamy ich całą gamę, żeby sobie też zmieniać te warzywa, które jemy kiszone, nie tylko uprzeć się na jedno. Natomiast jeżeli spotyka nas właśnie jakieś radykalne oczyszczanie organizmu, to tylko się cieszyć.
Okej, okay. Czyli stopniowo wprowadzać, jak nigdy nie, jak jadłaś mało, to
tak, wprowadzać. Tak, to jest bardzo ważne, stopniowo i w domu, żeby też nie mieć właśnie przygód. Właśnie z racji tego, że mój telefon jest na etykiecie, to naprawdę różne historie słyszę z pierwszej ręki, ktoś postanowił sobie ugasić pragnienie naszym zakwasem 750 ml w gorący dzień i wypił duszkiem, no to potem już na takim występie, gdzieś na jakimś targu im wystawie, niech stoi to ja, nie wychodził przez 2 godziny.
Znaczy ja dużo jem kiszonek i dużo piję zakwasów i chyba bym się nie odważyła.
Ja też.
Nawet mam tak, że jak mam przed sobą nawet trasę do moich rodziców, czy do Michała rodziców, to jest tak, rodzice Michała mieszkają pod Świdnicą, moje pod Opolem, to też wolę nie ryzykować. Nie?
Delikatnie. Delikatnie. No właśnie. I ja tak zalecam. Tak jak ktoś też mnie pyta, ile tego soku czy zakwasu pić dziennie? Ja mówię, no myślę, że tak pół szklaneczki wystarczy. No a ja szklankę dwie, więcej, ja mówię, no maks szklankę, więcej nie. I znowu, gdybym zależało mi na, nie wiem, szybkim zysku, to bym powiedziała, tak, w ogóle dwie
szklanki. Panie, 3 litry, tak. Całe zapotrzebowanie na płyny.
Tak, cały czas, nie? A ja mówię, nie, no bo tam też jest sól, trzeba tutaj popatrzeć na to, bo my do kiszenia używamy sól i wiadomo, że za dużo to niezdrowo, więc spokojnie, najlepiej właśnie stopniowo seteczkę na śniadanko albo na wieczór przetestować, a potem powolutku rozszerzać.
Czyli idealnie na home office pandemiczny wprowadzenie kiszonek.
absolutnie. No i budujemy odporność.
No.
I wzmacniamy się teraz, bo po zimie bardzo potrzebujemy wzmocnienia, oczyszczenia, odtruwania. Przy czym ja jestem przeciwniczką takich teraz instagramowych diet oczyszczających.
O, ja też, bo wątroba nas detoksyfikuje trochę, nie? Tak, a nawet bardzo.
No, jakby ja tego nie do końca rozumiem, bo jak oglądam takie wyzwania, takie intensywne posty oczyszczające, to myślę sobie, że to też jest dla organizmu wyczerpująca sprawa. A my już po zimie jesteśmy bardzo wyczerpani, bo nawet w listopadzie, w grudniu nasz organizm ma się o wiele lepiej niż w marcu czy kwietniu, bo jesteśmy po słońcu, po wakacjach, po świeżych owocach, warzywach, naładowani mnóstwem rzeczy, które przez kolejne miesiące zużywamy i marzec, kwiecień to jesteśmy na rezerwach. Więc teraz powinniśmy się wzmocnić, a nie sobie narzucić jakiś oczyszczający post.
A czy ja w ogóle mam z takimi postami z internetu ogromny problem, jak w ogóle z dużą ilością diet z internetu, nie? No bo okej, jak masz dietetyczkę, z którym pracujesz i ten specjalista czy specjalistka zalecą ci, dobrze, to może, nie wiem, jedzmy przez 2 dni same płyny czy coś, nie? No to jest gdzieś tam w miarę pod kontrolą lekarza czy specjalisty. A naprawdę jak słyszę, no bo to jest dieta detoksyfikująca, to myślę, a od czego masz wątrobę, człowieku? No. Bo to dokładnie to robi wątroba. Nerki filtrują, wątroba czyści, nie? Więc ja,
no my to mamy.
Tak, my to mamy. Ja mam z tym też duży problem. Tym bardziej, że no, można sobie naprawdę dużo szkody zrobić. A jeszcze, jeśli się wpadnie, wiesz, poniżej swojej kaloryczności na dłużej, no to kortyzol się wydziela. W ogóle hormony nam zaczynają szaleć, skóra siada, wszystko siada. No.
Osłabiamy się, nasz organizm nieświadomie wpędzamy w stres, stres też osłabia. Jesteśmy wtedy bardziej podatni, tak, na wszystko, co nas otacza. My się teraz mamy wzmacniać, więc z głową. Nie odmawiać sobie bynajmniej właśnie tego, co jest zdrowe. Jak już musimy sobie czegoś odmawiać, znaczy powinniśmy, to właśnie te wszystkie
batoniki,
przegryzki, słodkie napoje, jak najbardziej. To w ogóle można wykreślić w ogóle.
Jest w ogóle fajne badanie na PubMedzie, w które nie będę wchodzić głęboko, bo to nie ten, właśnie które opowiada o tym, jak przetworzona żywność wpływa na nasze jelita, jak tam wybija, co jest do wybicia, nie?
No właśnie, więc tutaj rzeczywiście no, gotowanie samemu, no pandemia temu sprzyja, żeby w kuchni posiedzieć i coś porobić. Robienie jakichś surówek, obiadów, właśnie można więcej uwagi na to zwrócić i jedzenie jak najprostsze.
Tak, jak najprostsze. To w ogóle też jest niesamowite, bo tak jak mówiłaś, że Karol Okrasa się do was zgłosił po tą główkę czerwonej kapusty, to w ogóle mam wrażenie, że zaczyna się albo trwa taki trend właśnie prostego gotowania. Mm-hmm. Że z prostych składników robimy rzeczy totalnie wow, tak. A to nie są rzeczy przekombinowane, nie? To już nie jest kuchnia molekularna z kawiorem z grejpfruta, nie? Tylko jest to na przykład wolno pieczona świnka, czy właśnie jakieś takie mocno proste rzeczy, tak. Zrobione w ciekawy sposób.
I na dodatek coś, co każdy może zrobić i sobie powiedzieć, wow, nie wiedziałam, że tak można, nie? Na przykład jak ostatnio zrobiłam jakiś makaron z marchewek szeroko pokrojonych, tak? Albo Sylwia Majer opowiadała o rzodkiewkach, które ona blanszuje i że są przepyszne na masełku z solą.
Pieczone rzodkiewki. Tak. Jeśli nie jadłaś pieczonych rzodkiewek, pieczone rzodkiewki na ja zawsze rzucam na 220 stopni na 20 minut, ale wiesz, no możesz się pobawić w zależności, mm-hmm. jak chcesz. Odrobina oliwy, sól, totalnie zmienia smak.
Rewelacja.
Rzutkiewka totalnie zmienia smak. Kalarepa pieczona też jest w ogóle ciekawa. W ogóle pieczenie jest taką fajną, wdzięczną obróbką, bo nie wybija tyle, nie? No tam dostajesz to ciepło, ale ono nie jest... takie silne nie jest miejscowe, nie?
Dokładnie, dokładnie. No więc nagle się okazuje, że takie standardowe rzeczy, warzywa, które znamy, to no, chociażby ta rzodkiewka, to nie znaczy, że to tylko z twarożkiem, tylko można naprawdę dużo atrakcyjnych rzeczy z nich zrobić.
A jeszcze jak jest miękka rzodkiewka, to bardziej się nadaje do zblanszowania albo spieczenia, bo miękkie rzodkiewki nie są popsute.
Rewelacja. No właśnie, no właśnie. No. A propos tego grymaszenia, tak. Że to wszystko musi być idealne i chrupiące.
Tak, to nie jest popsute. Ja w ogóle mam taką zasadę, nie wiem, może trochę ten, że dopóki tam ci nie ma pleśni albo zgnilizny, to jest okej. Okay.
Tak, to się nadaje, oczywiście, że tak.
Jak już nie na surowo, no to do leczo, do pieczenia. Do kiszenia bym raczej nie wrzucała, no bo to do kiszonek... Chyba.
Ale takie zwiętnięte rzodkiewki do kiszenia spoko.
Tak?
Też okej. Okay. Tak, o. Albo jak, właśnie jak, to jest też niesamowite, że jak czasami szykuje się jakiś wyjazd, wypad, albo mamy w lodówce dużo tych warzyw, bo nie wiem, z działki dostaliśmy od mamy, czy coś nie przerobimy, nie przejemy, można sobie zrobić taką kiszonkę, mieszankę wiosenną
Moja
czy jesienną.
Moja mama tak lubi. Wrzuca wszystko do takiego 5-litrowego słoika i później mówi, masz, dziecko, bierz.
No. I jest gotowa surówka. Tak. I tam jest wszystko. I to jest naprawdę genialne, bo niektóre rzeczy szybciej miękną, niektóre są chrupiące. To się tak razem robi taka naprawdę sałateczka kiszona, więc polecam.
Tak, fasolka szparagowa i kalafior. Znaczy kalafior uwielbiam.
Kalafior, no.
Tak, kalafior kiszony jest super. Fasolka szparagowa musi postać.
Ja nie jadłam w ogóle kiszonej szparagowej.
To moja mama, jak ma resztki, to wrzuca. I to jest tak, że ona musi postać. I najlepiej, jak jest młoda, bo jak jest taka starsza, to ona już jest łykowata i już tak, później się tak ciągnie.
Tak. No tak. No i młodziutko, no rzeczywiście.
Także nie wiem, czy nie byłoby sensownie jej na przykład jakby zblanszować, żeby ona trochę zmiękła. No natomiast też jest ciekawa. Też jest w ogóle totalnie ciekawą opcją.
No właśnie, my tak co chwila coś tam sobie tak oglądamy, mówimy, a może spróbujemy, nie?
Bób kiszony, zróbcie bób kiszony.
No właśnie, a robiłaś kiedyś?
Nie robiłam.
Więc słyszałam, że trzeba go też właśnie zblanszować, podgotować wcześniej.
Tak mi się dawało. No i jest dużo roboty z łuskaniem, nie? No bo to trzeba go ten, ale...
Bo trzeba, no właśnie, wyciągnąć jeszcze go z tych malutkich skorupek.
Ale myślę, że to mogło być dobre.
No to poeksperymentujemy. Jak nam bób w tym roku wyrośnie, to zrobimy jakiegoś.
Słuchaj,
przymiarkę.
Dziękuję ci bardzo, bo w ogóle bardzo fajnie mi się rozmawiało i mam nadzieję, że to się też będzie fajnie słuchać, ale to nam myślę, że ludzie dadzą znać. Powiedz mi jeszcze, gdzie można kupić wasze produkty dla tych, którzy teraz chcą wykupić całą Dolinę Bajeczy.
Ja też w ogóle bardzo dziękuję i bardzo mi tutaj miło rozmawiać. Nasze kiszonki są dostępne, oprócz tego, że u nas w gospodarstwie, we Wrocławiu, w wielu sklepach, takich warzywniakach, sklepikach ze zdrową żywnością, małych, rodzinnych, osiedlowych sklepach. Jesteśmy też na Targ Piaście. To w ogóle bardzo polecam taką wycieczkę. Przynajmniej raz w życiu, a może i częściej. Na ulicy Obornickiej to jest taki wielki rynek hurtowy warzyw i owoców, gdzie okoliczni rolnicy przyjeżdżają ze swoimi dobrami, świeżo zebranymi z pola i sprzedają. Za chwilę się zacznie tam sezon, no bo właśnie teraz te nowe ligi wjeżdżają. I tam też mamy nasz pawilon, gdzie można do nas przyjść i wszystko kupić.
A Targ Piast jest weekendowy, czy on cały tydzień jest?
Cały czas. Targ Piast jest w ogóle, słuchaj, 365 dni w roku.
O, i od której?
Tam natomiast może... w niedzielę mamy wolne. Na tygodniu jesteśmy tam od 4 rano do 15.
Okej. Okay. To ja bardziej tam, wiesz, końcówka mnie interesuje. Bo...
I jesteśmy też w soboty, ale tutaj jest też taka uwaga, nietypowa godzina, od 4 rano do 9. Więc na taką 9, jakby się udało, to okay. Też w sobotę jesteśmy. Ale to w ogóle też wynika ze specyfiki tego, że my przychodząc do warzywniaka, robimy zakupy o tej 8 rano, nie zdajemy sobie często sprawy, że ten właściciel od 3 jest na nogach i jeździ i kupuje świeże warzywa, żeby je dowieźć do sklepu na 7 i żeby to już wszystko było gotowe.
No tak.
Nie? I dlatego takie godziny. Także też gdyby ktoś był spoza Dolnego Śląska, wysyłamy. Mamy nasz sklep internetowy, w ogóle zapraszamy na naszą stronę www.kiszonkiszneiderów.pl. I...
Zalinkuję wam w notatkach.
O, dzięki, dzięki. I tam właśnie można złożyć też zamówienie, wysyłamy kurierem.
Ale fajnie, ale super. Słuchajcie, koniec chyba już po ponad godzinie, bo chyba wspólnie oba odcinki to byłyby ponad godzinę. Także dziękujemy wam za wysłuchanie obu odcinków z Emilką. Dajcie znać, jak wam się podobało, czy na socialach Emilki Kiszonki Sznajdajów, czy u mnie Projekt Gotowanie. I co? Zapraszamy was za tydzień. A w sumie ja was zapraszam, a Emilka mam nadzieję, że kiedyś będzie chciała wrócić.
Ja chętnie będę słuchać kolejnych, pewnie ciekawych rozmów. Jak najbardziej. Zawsze chętnie przyjadę i porozmawiamy. Bardzo było mi miło, także dziękuję ogromnie.
Bardzo się cieszę. A wam jeszcze polecam, jeśli nie kupiliście po poprzednim odcinku kiszonek, który teraz zapraszam do sklepów.
Dzięki.
Dzięki, do usłyszenia, pa, pa.
Do usłyszenia, pa.